Wywiad Wnet.
9 marca o godzinie 8:19 gościem Poranka Wnet jest Paweł Sałek, doradca prezydenta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i radiosłuchaczy.
Były wiceminister środowiska. Zacznijmy od informacji z ostatniej chwili. Odbyła się konferencja Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezes Rady Ministrów. Pan minister Dworczyk powiedział następujące słowa. Na pewno będziemy mieli dynamiczny przyrost zachorowań na koronawirusa. Ważne jest, żeby przestrzegać decyzji administracyjnych, które już są lub będą wydawane. Potrzebna jest mobilizacja i spokój, powiedział szef KPRM-u. Komentarz pana ministra?
No rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawdopodobnie tych zachorowań w Polsce będzie przybywać. To wynika w sposób naturalny z tego, że dzisiaj świat się skurczył i jednak przemieszczanie się ludzi, dóbr, towarów i usług spowodowało, że dzisiaj te dystanse między poszczególnymi częściami świata czy Europy są bardzo małe. To jest też jedna z przyczyn tego, że tutaj można mieć do czynienia ze zwiększeniem zachorowań. No nie jesteśmy samotną wyspą, natomiast cały czas trzeba podkreślać to, że do tej trudnej sytuacji zdrowotnej trzeba podchodzić w sposób zrównoważony, ostrożny, prewencyjny i zapobiegliwy, a także w związku z tym, że wczoraj weszła w życie ustawa, specustawa, czasowa specustawa, to trzeba podkreślić, dotycząca przeciwdziałania koronawirusowi, do dostosowania się, jak powiedział pan minister Dworczyk, do tych decyzji administracyjnych, czy decyzji ogólnie mówiąc służb sanitarnych czy medycznych. I to jest działanie, no, które ma na celu przeciwdziałać i rozprzestrzenianiu się choroby, jednocześnie być takim działaniem prewencyjnym, profilaktycznym, co jest niezbędne w dzisiejszej sytuacji. Jednocześnie no, trzeba w sposób, że tak powiem, rozsądny, tak jak powiedziałem, się zachowywać, jeśli chodzi o życie zawodowe, prywatne, czy naszych dzieci w szkole.
Ale tutaj też rząd i administracja centralna ma, i samorządowa również ma bardzo dużo do odegrania. Jak cała epidemia wpłynie na kampanię wyborczą? To już jest tak, że wy w Pałacu zmienicie cały model prowadzenia kampanii.
Panie redaktorze, ja jako doradca pana prezydenta i pracownik kancelarii prezydenta, no trudno mi się odnosić do tego, żeby tak szczegółowo odpowiadać na pytania związane z kampanią. Oczywiście w sposób naturalny pomagam panu prezydentowi i chciałbym, żeby został na kolejną kadencję prezydentem. Natomiast ta sytuacja, którą chyba w Polsce mamy pierwszy raz do czynienia, no będzie powodować, że to należy się spodziewać, że to będzie zupełnie inna kampania ogólnie, czy parlamentarna, czy do Europarlamentu, czy prezydencka, z jaką mieliśmy do czynienia w przeszłości, ponieważ takiej sytuacji nie było. Na pewno ta sytuacja zdrowotna będzie miała wpływ na kampanię, ale w zależności od tego, jak ten problem będzie rozwiązywany, jednocześnie jak on będzie się rozwijał, na pewno sztab pana prezydenta Andrzeja Dudy i pan prezydent osobiście będzie reagował w odpowiedni sposób i przypuszczam, że także inni kandydaci, którzy biorą udział w kampanii, czy kandydatki, będą reagować w ten sposób, ażeby ta kampania przebiegała w sposób bezpieczny.
Ale do tej pory największą siłą kampanii pana prezydenta były bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, często właśnie w zamkniętych pomieszczeniach, często więcej niż 1000 osób się na takie spotkania zbierało. To wszystko może nie być możliwe, jeżeli będzie prawdziwa, o dużej skali epidemia w Polsce.
Pan prezydent zawsze stawiał na spotkania bezpośrednie z Polakami. To było i w kampanii prezydenckiej w roku 2015 i przez cały okres sprawowania urzędu prezydenta, czyli przez ostatnie 5 lat, a także do tej pory intensywnie spotyka się z Polakami, ażeby z nimi porozmawiać, wysłuchać ich problemów. Te wizyty pana prezydenta, które się odbywają w ostatnim tygodniu, czy wczoraj ta wizyta w Pruszkowie, no one też pokazują, że pan prezydent w sposób taki odpowiedzialny podchodzi do sprawy, że nie ucieka od tych spotkań ze względu na sprawy związane z koronawirusem. I to jest też pewne takie świadectwo tego, że w tej sytuacji trzeba zachowywać się w sposób rozsądny i zrównoważony, ażeby nie poddawać się panice, bo w tym momencie pan prezydent cały czas jest, można powiedzieć, w trasie dudabusem i w tym tygodniu też są zaplanowane wizyty dudabusa w Polsce, co oznacza, że dopóki nie będzie jakichś bardzo konkretnych wytycznych związanych z tą epidemią, ta kampania będzie w sposób naturalny kontynuowana i tak jak obserwuję, to podobnie zachowują się także inni kandydaci na urząd prezydenta, że te spotkania indywidualne są odbywane. Należy się cieszyć także z tego, że frekwencja na spotkaniach z panem prezydentem Andrzejem Dudą jest bardzo duża, co też w sposób pozytywny wpływa na to, że następuje ta mobilizacja oddolnych warstw społecznych i sympatyków pana prezydenta do tego, ażeby pan prezydent został prezydentem na następną kadencję, co na pewno Polsce dobrze się przysłuży.
Dlaczego Jacek Kurski nie mógł zostać szefem telewizji publicznej na następną kadencję? A nawet tą pierwszą musiał przerwać w dość gwałtowny sposób.
Trudno mi się odnosić, panie redaktorze, do tego, co jest związane z sytuacją związaną z panem prezesem Kurskim z tego względu, że dzisiaj to Rada Mediów Narodowych decyduje o tym i bierze odpowiedzialność za kształt mediów publicznych. Z punktu widzenia pana prezydenta bardzo ważne jest to, że pewne założenia i propozycje związane z finansowaniem mediów publicznych zostały przyjęte. Tutaj chodzi głównie o ośrodki telewizji regionalnej, czy także Polskiego Radia, co jest bardzo ważne. Ta ustawa została przez pana prezydenta podpisana w piątek i te uwagi pana prezydenta związane z formą finansowania poszczególnych podmiotów w ramach mediów publicznych zostały uwzględnione.
Nie, ale co zdaniem pana prezydenta powinno się zmienić w mediach publicznych, w telewizji publicznej, bo to chyba o to szedł główny spór.
Ja podam taki przykład, panie redaktorze, tego jak ośrodki regionalne telewizji powinny się zachować, jak się zachowują i w jaki sposób powinny kształtować swoją misję w naszych małych ojczyznach powiatowych. Dwa tygodnie temu uczestniczyłem w takim programie w TVP Łódź, który nazywa się Polityczna Dogrywka i tam była dyskusja między innymi o lokalnych drogach. Ja podałem taki przykład drogi pomiędzy miejscowością Skierniewice a Łyżkowice, bo ja mieszkam w gminie Maków, to jest między tymi miejscowościami. I pytam, gdzie można dyskutować przykładowo o tych drogach lokalnych? No właśnie na antenach regionalnych telewizji publicznej czy antenach regionalnych Polskiego Radia. No droga powiatowa pomiędzy miastem Skierniewice a Łyżkowicami przy dojeździe do autostrady no nie jest chyba tematem dyskusji na antenie ogólnopolskiej, ale właśnie o to chodzi.
Trudno, żeby była, panie ministrze.
Tak, ale ten przykład podaję, panie redaktorze, że jest zapotrzebowanie w ośrodkach gminnych, powiatowych, regionalnych na to, ażeby takie tematy czysto lokalne, bardzo lokalne były podnoszone i żeby była płaszczyzna dyskusji i wymiany informacji pomiędzy stronami, a także dyskusji co do tego, w jaki sposób Polska ma się rozwijać, także ta Polska powiatowa i gminna.
W telewizji Trwam poznaliśmy pomysł pana prezydenta, że pojawi się duży program prezydencki dla rolników. W sobotę poznaliśmy kolejny element programu, nie wiem czy zaplanowany, czy zrobiony ad hoc, czyli fundusz medyczny. Ileś takich niespodzianek nas czeka? Czy będzie jakaś duża konwencja programowa, czy te kolejne szczegóły programu będą ujawniane po kolei?
Konwencja programowa i całe podejście programowe na pewno będzie przedstawione z tego względu, że pan prezydent Andrzej Duda na tą chwilę dokonuje pewnego podsumowania swojej działalności w kancelarii prezydenta. Program będzie zaproponowany. To będzie program, który będzie miał możliwość dalej zrównoważonego rozwoju Polski z poszanowaniem wszystkich spraw związanych z tym, co Polaków dotyczy. I tutaj pan prezydent w ramach tego programu będzie dawał propozycje i wskazówki, a a także zachęcał Polaków do tego, żeby na niego zagłosowali, ze względu na to, że te propozycje będą prorozwojowe dla Polski.
Ale ta koncepcja jest aktualna, że będzie jedna duża konwencja i całościowy, holistyczny program od spraw społecznych po politykę bezpieczeństwa?
Panie redaktorze, no przykładowo, to co pan prezydent zaproponował i co będzie realizowane przez rząd, czyli specjalny fundusz medyczny, w sposób bezpośredni wskazuje na to, że w różnych obszarach, tutaj podaję ten przykład obszaru ochrony zdrowia, pan prezydent jest aktywną postacią życia publicznego, jednocześnie daje wskazówki i wytyczne dla rządu, taka, żeby można było w tym na przykład segmencie zdrowotnym dbać o zdrowie Polaków, bo dzisiaj ten fundusz jest pewnym nowym pomysłem, który ma na celu realizację wysokospecjalistycznych zamówień medycznych, czy możliwość realizacji i leczenia chorób rzadkich, czy inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę medyczną.
Panie ministrze, w studio Paweł Starek, doradca prezydenta, były wiceminister środowiska. Dużo mówimy o koronawirusie nowego typu, wirusie z Wuhan, jak się mówi potocznie, dużo o samej kampanii politycznej, kampanii prezydenckiej, a tymczasem Komisja Europejska powoli wdraża swoją politykę klimatyczną 4 marca, o ile dobrze pamiętam, o ile nie umknęła mi data tego wydarzenia, ogłoszono pierwsze dokumenty w ramach tak zwanego Nowego Zielonego Ładu.
Tak, taka propozycja się pojawiła 4 marca tego roku. Tutaj mówimy o części nowego Europejskiego Zielonego Ładu. Tu konkretnie o nowym prawie klimatycznym, European Climate Law. I to jest coś, za co będzie odpowiadał pan wiceprzewodniczący Frans Timmermans, ponieważ on będzie realizował jako wiceprzewodniczący, jako zastępca pani Ursuli von der Leyen, Zielony Ład. To jest też pewna realizacja zobowiązań obecnej przewodniczącej komisji pani Ursuli von der Leyen, która to przy poszukiwaniu głosów poparcia dla swojej komisji w ubiegłym roku jesienią obiecała to, że będzie chciała realizować nowe prawo klimatyczne. To nowe prawo klimatyczne w świetle tej propozycji, która na razie jest zapisana tak bardzo ogólnie, ale można tam się doszukać dosyć trudnych spraw do realizacji dla Polski, to jest to, że obecny cel redukcji gazów cieplarnianych, który wynosi 40% i ma swoje podstawy w roku 2014 w konkluzjach Rady Europejskiej, czyli szczytu premierów, ma zostać podniesiony na 50, a nawet 55%. I na ten temat
ocena... A data końcowa, to kiedy mamy się wywiązać z takiej redukcji? Nie 40, a 50 lub 55%?
No to w roku właśnie 2030, czyli to jest,
czyli mówiąc, za chwilę.
Podniesienie, to jest, panie redaktorze, za chwilę, to jest podniesienie ambicji z 40 na 50 lub 55% i ocena skutków regulacji, tak zwany impact assessment, ma by zostać przedstawiony w roku... Przepraszam, we wrześniu tego roku. A co oznacza, że dzisiaj ta ambicja klimatyczna związana z redukcją gazów cieplarnianych zostanie zwiększona do roku 2030, a w konsekwencji do roku 2050 jako dekarbonizacja europejskiej gospodarki, czyli pozbycie się węglowodoru, węgla kamiennego, brunatnego, gazu, ropy z miksu energetycznego.
Zapatruje pan prezydent Andrzej Duda, bo zdaje się, że rząd, powołując Ministerstwo Klimatu, bardzo mocno ograniczając Ministerstwo Środowiska, raczej wchodzi w tą politykę unijną.
Po tym, jak Komisja Europejska opublikowała ten dokument w ubiegłym tygodniu, Ministerstwo Klimatu dało specjalne oświadczenie dotyczące tych propozycji legislacyjnych i tego celu redukcji. I domyślam się, że negocjacje i dyskusje jeszcze będą na ten temat trwały. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że w tej propozycji Komisji Europejskiej jest bardzo niebezpieczna rzecz, dlatego że Komisja będzie chciała na podstawie aktów delegowanych, czyli przyjmowanych głosowaniem większościowym, realizować i narzucać państwom członkowskim poszczególne cele redukcyjne. Może to odbywać się także w dokumentach niższego rzędu. To się zdarza.
A czyli, że stracimy całkowicie kontrolę nad tym, jak realizujemy naszą politykę klimatyczną?
No jeśli komisja mówi o tym, że będzie chciała wytyczać ścieżki trajektorii dojścia do celu 50 lub 55% dla poszczególnych państw członkowskich, czyli będzie de facto wydawała dyspozycję, korygowała, jak to jest ładnie napisane w tym komunikacie, próbowała pomagać państwom członkowskim dla osiągnięcia celu.
Ale sam cel, jak rozumiem, będzie musiał mieć kontrasygnatę Rady Europejskiej, czyli zgrupowania liderów rządów.
Sam cel, podstawą realizacji poszczególnych polityk różnego rodzaju na poziomie unijnym są konkluzje szczytu premierów, czyli Rady Europejskiej. I to jest ciało, które wytycza pewne decyzje. Później w układzie tak zwanej operacjonalizacji poprzez wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej dochodzi do tego, że różnego rodzaju te cele, które były przyjęte przez premierów, są realizowane już w sposób czysto legislacyjny i formalno-prawny wskutek tworzenia legislacji i Komisja Europejska daje taką propozycję, bo w Unii Europejskiej jest tak, że tylko Komisja Europejska ma prawo wniosku legislacyjnego. A później ta dyskusja trwa pomiędzy Radą Ministrów poszczególnego sektora, tutaj my mówimy o Radzie Środowiska Ministrów Unii Europejskiej, pomiędzy Parlamentem i pomiędzy Komisją. Więc w ramach tych trzech podmiotów ta finalna wersja legislacji będzie się materializować.
Jeszcze na koniec pytanie o jedną z najnowszych publikacji wydawnictwa SGGW, Las dla ludzkości w Tucznie, książka przygotowana przez świętej pamięci profesora Jana Szyszko.
Tak, to jest ostatnia pozycja, która została napisana i przygotowana przez świętej pamięci profesora Jana Szyszko, trzykrotnego ministra środowiska. Niestety to jest tylko pierwsza część mówiąca o tym, w jaki sposób las może przyczynić się dla dobra ludzkości jako system przyrodniczy. Miały być trzy części, no niestety pan profesor napisał tylko jedną część. Ja jestem dumny z tego, że jestem współautorem tej pozycji. Ta pozycja została przekazana dla Radia Wnet, ponieważ pan profesor był częstym gościem w Radiu Wnet i też miał prawo się wypowiedzieć na tej antenie i zawsze był zadowolony z tego, że Radio Wnet miał taką dobrą współpracę z Radiem Wnet, tym bardziej, że radio też wiele razy gościło w Tucznie. Natomiast to jest o tyle ciekawa pozycja, że ona pokazuje obserwacje 40 kilku lat pana profesora, powierzchni badawczych, które były zgromadzone, które są, istnieją w ośrodku badawczym w Tucznie, które wprost na przestrzeni lat dają obraz tego, w jaki sposób przyroda i dane biocenozy się rozwijają. To znaczy, chodzi o to, że pan minister miał możliwość i robił to konsekwentnie przez całe dziesięciolecia, między innymi, bo tam jest jeszcze parę innych bardzo ważnych elementów, robienia zdjęć poszczególnych powierzchni leśnych, powierzchni badawczych z tego samego miejsca w to samo miejsce. Co pokazuje w tej publikacji, w piękny sposób jest pokazane, w jaki sposób na danym siedlisku, jaki las, czy to będzie las sosnowy, czy bukowy, czy dębowy, rozwija się, w jaki sposób procesy przyrodnicze przebiegają. I to jest niedyskutowalna wiedza tego, w jaki sposób można także sterować dynamiką populacji. I dla wielu oponentów pana profesora dyskusje na ten temat na właśnie bazie tych jego 40-kilkuletnich opracowań, także fotograficznych, no były, mówiąc wprost, bardzo trudne.
Ile z myśli i z ducha polityki profesora Jana Szyszko zostało w polskim rządzie?
No, pan minister początkiem stycznia 2018 roku został odwołany. Później w 2018 roku w marcu ja też byłem odwołany. Natomiast na gruncie publikacji, działalności także konferencyjnej, dyskusji medialnej, debaty medialnej, cały czas do ostatnich swoich dni funkcjonował, kiedy ta śmierć przyszła tak nagle i była zaskoczeniem naprawdę dla wszystkich, ponieważ był bardzo pracowitym człowiekiem, też już momentami był bardzo zmęczony, ale do końca dzielnie realizował i pokazywał koncepcję zrównoważonego rozwoju i szans dla Polski, jakie są, jeśli chodzi o sprawy przyrodnicze, leśne, czy ogólnie ochrony środowiska. I to było bardzo, bardzo rozsądne podejście do ochrony środowiska, które powinno być stosowane i powinno być realizowane.
Powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.